Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
W tak Maryi zawarte jest tak całej historii zbawienia, mówił papież na mszy w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Władze Nepalu wykreśliły Boże Narodzenie z listy świąt państwowych. W Pakistanie odbyła się międzyreligijna modlitwa za ofiary krwawego zamachu w Lahaurze. Witam 4 kwietnia i zapraszam na aktualności. Na znaczenie stwierdzenia Maryi, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego, jako tak całej historii zbawienia, tak otwierającego drogę Jezusowi, wskazał Franciszek podczas mszy w domu świętej Marty.
My wszyscy każdego dnia mamy mówić tak albo nie. Zastanówmy się, czy zawsze mówimy tak, czy też nieraz ukrywamy się ze spuszczoną głową, jak Adam i Ewa, by nie powiedzieć nie, ale zrobić taką minę, jakby się nie rozumiało. Tak, jakby się nie rozumiało tego, czego Bóg wymaga. Dzisiaj jest święto tego tak. W tym tak Maryi zawiera się tak całej historii zbawienia, a rozpoczyna się ostatnie tak człowieka i Boga.
Wezwanie do zdecydowanego sprzeciwienia się wszelkim formom fundamentalizmu religijnego i terroryzmu wybrzmiało w Lahaurze podczas międzyreligijnej modlitwy za ofiary niedawnego zamachu, jaki miał miejsce w tym pakistańskim mieście. Imam i ksiądz wyczytali nazwiska wszystkich ofiar, zarówno 76 zabitych, jak i ponad 400 rannych. Wezwali zarazem władze prowincji Pendżab do wypłacenia odszkodowań poszkodowanym.
Za każdym razem, kiedy terror uderza w naszą społeczność, wzajemnie się oskarżamy. Ekstremizm sprawia, że spoglądamy na siebie jak na wrogów, a nie jak na braci, mówił w czasie spotkania przedstawiciel pakistańskiej Rady Religii. Przypomniał on, że choć celem terrorystów byli chrześcijanie, to zginęło także wielu muzułmanów. Podkreślił, że dopóki władze Pakistanu nie rozliczą się zdecydowanie z islamskim terroryzmem, to w tym kraju nie będzie można mówić o pokojowym współistnieniu ludzi różnych religii. Uczestnicy spotkania wezwali zarazem do zdecydowanego opowiedzenia się przeciwko podsycaniu międzyreligijnych starć i do niepoddawania się strachowi. Na zakończenie modlitewnego czuwania, które odbyło się w Dominikańskim Centrum Pokoju, odczytano fragmenty Biblii i Koranu, mówiące o budowaniu pokoju i międzyludzkiej solidarności. Przedstawiciele islamu zapowiedzieli zarazem, że jako odpowiedź na zamachy w Lahaurze, w całym kraju najbliższy piątek obchodzony będzie jako Dzień Tolerancji.
Kościół w Angolii obchodzi Dzień Pokoju i Pojednania. Przypada on tradycyjnie 4 kwietnia, czyli w rocznicę zakończenia krwawej wojny domowej, która trwała aż 27 lat. Nasza ojczyzna wciąż potrzebuje dialogu i pojednania w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym, kulturalnym i religijnym, przypominają biskupi tego afrykańskiego kraju. W 14. rocznicę odzyskania pokoju wskazują, że budowanie zgody i jedności narodowej są wciąż jednymi z najważniejszych wyzwań stojących przed Angolą. Władze Nepalu wykreśliły Boże Narodzenie z listy oficjalnych świąt państwowych. Protestują przeciwko temu chrześcijanie, podkreślając, że ich prawa w tym kraju są coraz częściej łamane. Minister spraw wewnętrznych stwierdził, że decyzja o wyeliminowaniu świątecznego Bożego Narodzenia spowodowana jest znacznym wzrostem liczby dni wolnych od pracy. Wyznawcy hinduizmu mają w tym podhimalajskim kraju aż 83 świąteczne dni, a chrześcijanie po ostatniej decyzji władz ani jednego. Boże Narodzenie zostało włączone do kalendarza oficjalnych świąt państwowych przed 8 laty, kiedy Nepal przestał być monarchią i stał się republiką. Ogłoszono wówczas m.in. wolność wyznania. Mimo to chrześcijanie wciąż byli dyskryminowani. Obecnie w tym kraju odczuwa się coraz większy wpływ Indii z ich rosnącym ekstremizmem hinduistycznym.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Pewne sformułowania ostatniego watykańskiego dokumentu o relacjach katolicko-żydowskich wzbudziły u wielu katolików zastrzeżenia. Czy jego stwierdzenie, że Kościół nie prowadzi żadnej instytucjonalnej misji wobec Żydów, oznacza, żebyśmy nie głosili im Ewangelii ani nie dawali świadectwa wiary w Chrystusa? Jednak z tego tekstu wcale nie wynika, że chrześcijanie mają się wyrzec swej misji. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam na audycję z cyklu Wspólne Dziedzictwo, w której Aleksander Kowalski rozwieje wszelkie wątpliwości związane z najnowszym dokumentem. Alleluja, alleluja,
pod koniec ubiegłego roku w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej przedstawiono nowy dokument Watykańskiej Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Jego tytuł składa się z dwóch części. Pierwsza to słowa z listu świętego Pawła do Rzymian. Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Z drugiej dowiadujemy się, że są to refleksje o kwestiach teologicznych odnoszących się do relacji katolicko-żydowskich z okazji 50. rocznicy Nostra Aetate. Jak poinformował podczas prezentacji sekretarz tej komisji, niemiecki salezjanin ksiądz Norbert Hoffmann, dokument opracowano nie tylko w oparciu o stwierdzenia wiary katolickiej, ale też uwzględniając stanowisko drugiej strony dialogu. Przy redagowaniu go skorzystano bowiem z konsultacji Żydów, by uzyskać ich opinię co do tego, czy właściwie przedstawiono kwestie dotyczące judaizmu.
Redagowanie dokumentu trwało w sumie 2,5 roku, gdyż pierwsza jego wersja powstała w roku 2013. Już Benedykt XVI był przychylny opracowaniu takiego dokumentu, ale dopiero po uzyskaniu zgody papieża Franciszka, krótko po jego wyborze, praca mogła się rozpocząć. Od początku ściśle współpracowano z Kongregacją Nauki Wiary, do której oczywiście zwracamy się w Watykanie zawsze, gdy chodzi o teksty teologiczne. Po uzyskaniu Nihil Obstat od tejże kongregacji tekst przedstawiono sekretariatowi stanu, który udzielił zezwolenia na publikację.
Kardynał Kurt Koch, który jako przewodniczący Papieskiej Rady Jedności Chrześcijan kieruje równocześnie wspomnianą komisją, przypomniał, że wydała ona wcześniej 3 dokumenty. Obecny to już 4 z kolei.
Jest to dokument wyraźnie teologiczny, który ma na celu podjęcie i wyjaśnienie kwestii, jakie wyłoniły się przez ostatnich kilkadziesiąt lat w dialogu żydowsko-katolickim. Przed tym tekstem nasza Komisja do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem nie wydała żadnego innego dokumentu w ścisłym sensie teologicznego. 3 poprzednie dokumenty dotyczyły raczej konkretnych tematów przydatnych w dialogu z judaizmem z punktu widzenia zasadniczo-praktycznego. Na wstępie podkreśla się, że nie jest to oficjalny dokument magisterium Kościoła katolickiego, ale dokument studyjny naszej komisji, mający na celu pogłębienie teologicznego wymiaru dialogu żydowsko-katolickiego. Nie ma zatem prezentować definitywnych stwierdzeń doktrynalnych, ale dostarczyć okazji i pobudki do dalszych dyskusji teologicznych. Już w Nostra Aetate wspomniano kwestie teologiczne wymagające dalszej refleksji i właśnie do niej obecny dokument ma wnieść własny wkład. Zachęca on teologów i ogólnie wszystkich zainteresowanych dialogiem żydowsko-chrześcijańskim do zrozumienia, uwzględnienia i przedyskutowania różnych punktów przedstawionych w dokumencie.
Szwajcarski kardynał przedstawił poszczególne tematy nowego dokumentu. Zwraca się w nim uwagę na szczególny status dialogu z judaizmem, nieporównywalny z dialogiem z jakimikolwiek innymi religiami, ze względu na żydowskie korzenie chrześcijaństwa. Żydzi i chrześcijanie wierzą w Słowo Boże, choć je inaczej interpretują. Przez Chrystusa wszyscy ludzie mają udział w zbawieniu, także Żydzi, choć nie przyjmują oni chrystusowego dzieła odkupienia. Jak bowiem uczy święty Paweł, dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Kolejny rozdział nosi tytuł Zadanie ewangelizacyjne Kościoła w odniesieniu do judaizmu. Największe kontrowersje i zastrzeżenia wśród wielu katolików wywołała ta właśnie część dokumentu, który oczywiście, jak zaznaczył kardynał Koch, nie jest wyrazem oficjalnego nauczania Kościoła. Może więc być przedmiotem dyskusji. Zapoznajmy się jednak bliżej z treścią tego rozdziału. Zaczyna się on znamienną uwagą.
Łatwo zrozumieć, że tak zwana misja wobec Żydów jest dla nich sprawą bardzo delikatną i drażliwą, ponieważ w ich oczach wiąże się ona wręcz z samym istnieniem narodu żydowskiego. Jest to także kwestia kłopotliwa dla chrześcijan, ponieważ powszechne zbawcze znaczenie Jezusa Chrystusa, a tym samym powszechna misja Kościoła, mają dla nich fundamentalną wartość.
Widzimy zatem, że z nowego watykańskiego dokumentu wcale nie wynika, jakoby Kościół miał się wyrzekać swej misji, która jest powszechna, a więc dotyczy wszystkich, czyli także Żydów. Dalej mówi się wprost o ich ewangelizacji.
Kościół musi zatem postrzegać ewangelizację Żydów, którzy wierzą w jedynego Boga, w sposób odmienny od ewangelizacji skierowanej do ludzi innych religii i światopoglądów. W praktyce oznacza to, że Kościół katolicki nie prowadzi ani nie popiera żadnej konkretnej instytucjonalnej pracy misyjnej skierowanej ku Żydom, ale podczas gdy istnieje zasadnicze odrzucenie instytucjonalnej misji skierowanej wobec wyznawców judaizmu, to chrześcijanie są jednak wezwani do dawania świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa także wobec Żydów, choć powinni to czynić w sposób pokorny i wrażliwy, uznając, że Żydzi są depozytariuszami Słowa Bożego, a zwłaszcza pamiętając o wielkiej tragedii Shoah.
Tak więc Komisja do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem nie odrzuca misji Kościoła skierowanej do wszystkich ludzi z Żydami włącznie, a jedynie misję instytucjonalną, przeznaczoną tylko dla nich. W przeszłości rzeczywiście taką działalność misyjną wobec nich prowadzono, zresztą z niewielkim, nieraz nawet odwrotnym skutkiem. Ale obecnie, jak przypomniano w dokumencie, już się tego nie czyni. Wskazano tu, że pojęcie chrześcijańskiej misji trzeba w dialogu z Żydami przedstawiać poprawnie.
Misja chrześcijańska i świadectwo w życiu osobistym i głoszeniu są od siebie nierozdzielne. Zasada, jaką Jezus daje swoim uczniom, posyłając ich w świat, to raczej cierpieć przemoc, aniżeli ją zadawać. Chrześcijanie mają pokładać ufność w Bogu, który przeprowadzi swój powszechny plan zbawienia tylko sobie znanymi sposobami, gdyż są oni świadkami Chrystusa, ale to nie do nich samych należy dokonanie zbawienia ludzkości. Misja chrześcijańska oznacza, że wszyscy chrześcijanie we wspólnocie z Kościołem wyznają i głoszą historyczną realizację powszechnej woli Boga co do zbawienia w Jezusie Chrystusie.
Ostatnia część dokumentu wskazuje cele dialogu z judaizmem. Jako pierwszy wymienia poznawanie się nawzajem, co nie ma się ograniczać tylko do samych specjalistów. Stąd winno być uwzględniane, zwłaszcza w formacji kapłańskiej. Dalsze cele dialogu to obrona sprawiedliwości, pokoju i wolności religijnej, zwalczanie dyskryminacji rasowej i antysemityzmu, wreszcie współpraca społeczno-charytatywna. W prezentacji watykańskiego dokumentu wzięli również udział, rzecz bez precedensu, dwaj przedstawiciele judaizmu, którzy podczas jego opracowywania wnieśli też do niego pewien wkład swoimi uwagami. Obaj wyrazili radość z osiągnięć prowadzonego od pół wieku dialogu. Rabin Dawid Rosen z Jerozolimy podjął też temat komplementarności, czyli wzajemnego uzupełniania się Żydów i chrześcijan.
Żydowskie znakomitości w ciągu wieków wyraziły ze swej strony koncepcję komplementarności, widząc w chrześcijaństwie boski nośnik, dzięki któremu prawdy powszechne, które judaizm przyniósł światu, mogą w rzeczywistości być bardziej skutecznie rozpowszechnione na całym świecie, bez ograniczeń wynikających z tego, że Żydzi stanowią naród. Rabbi Samson Raphael Hirsch, jeden z największych rabinistycznych przywódców XIX wieku, widział nawet rozłam między Kościołem a synagogą jako przynależną do Bożego planu konieczność, by ułatwić powszechne zadanie powierzone chrześcijaństwu. A to, że możemy mówić o komplementarności, już samo w sobie jest silnym dowodem na to, jak znaczącą drogę przemian i pojednania między katolikami i Żydami przeszliśmy w ostatnim półwieczu.
Jako ostatni wystąpił brytyjski teolog żydowski Edward Kessler z Uniwersytetu w Cambridge. Wyraził on m.in. uznanie dla stwierdzenia prezentowanego dokumentu Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem, że nowe przymierze nie jest dla chrześcijan ani unieważnieniem, ani zastąpieniem, ale spełnieniem obietnic Starego Przymierza. Przestrzegł jednak, że spełnienie łatwo może być przez wielu chrześcijan nadal rozumiane właśnie jako zastąpienie przez nich roli, jaką mieli w Starym Przymierzu Żydzi.
Jako żydowski partner dialogu chętnie widziałbym dalszą refleksję nad tym, co oznacza wypełnienie z punktu widzenia relacji z judaizmem oraz jak możemy zapewnić, że zmiana w naszych relacjach nie ograniczała się do elity, ale rozciągała się od Watykanu po kościelne ławki i od głównych rabinatów aż po posadzki synagog. Oczywiście kwestie należy też rozpatrywać z perspektywy żydowskiej. Jaki Boży cel stał za stworzeniem chrześcijaństwa? Jakie konsekwencje wynikają dla Żydów stąd, że z powodu Żyda, Jezusa, 2 miliardy chrześcijan czytają teraz żydowską Biblię? Martin Buber na przykład mówił o Jezusie, mój starszy brat. Dla Żydów przymierze obiecane Abrahamowi i objawione Mojżeszowi ukazuje nie tylko jedyną i nieodwołalną relację między narodem żydowskim a Bogiem, ale być może daje też teologiczną przestrzeń chrześcijanom, by mieli swą własną, szczególną relację z Bogiem i mogli także widzieć swoje odbicie w żydowskim zwierciadle, które może im służyć dla pogłębienia zarówno chrześcijańskiej wiary w Chrystusa, jak i chrześcijańskiego poszanowania dla swych starszych braci.
Profesor Kessler, który jest założycielem i dyrektorem Wolf Institute, zajmującego się relacjami między trzema religiami monoteistycznymi, zapowiedział, że instytut ten organizuje w tym roku w Cambridge razem z Watykańską Komisją do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem spotkanie grupy teologów żydowskich i katolickich. Jako jego wyjściowy temat zaproponował aktualne znaczenie wybrania przez Boga zarówno Izraela, jak Kościoła.
Przypomnę, że była to audycja Aleksandra Kowalskiego z cyklu Wspólne Dziedzictwo. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.